Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdalnie i Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Będzie pomoc dla kredytobiorców. Zapowiedział ją wczoraj na kongresie gospodarczym w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Mówił m.in. o wakacjach kredytowych w tym roku i w przyszłym roku dla kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu swoich budżetów domowych. Zastąpienie WIBOR-u innym wskaźnikiem. Punkt kolejny zakłada zmuszenie kredytodawców, czyli banki, do skonstruowania bardziej realnego i większego funduszu wsparcia kredytobiorców, dla których rata kredytu będzie przekraczała 50% dochodów lub staną się po prostu bezrobotni. No i banki będą musiały też zasilić fundusz dodatkową kwotą 1 400 000 000 zł. Ostatni punkt ma dotyczyć wzmocnienia odporności całego sektora bankowego przez utworzenie funduszu pomocowego w wysokości 3,5 miliarda złotych, a środki mają pochodzić z zysków banków komercyjnych. Jedna rata kredytowa w kwartale roku 2022-2023 zostanie przesunięta do spłaty bez odsetek. Łącznie w tym okresie będzie to możliwych 8 rat kredytowych. To będzie realna pomoc dla kredytobiorców, którzy popadną w kłopoty. To pytanie do pana Szymona Gajdy, ponieważ pan prezes jest zdalnie, więc żeby miał szansę się wypowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Tak, na pewno to jest realna pomoc i to jest doskonała wiadomość.
No i pan prezes nam się chwilowo nie wypowie, ponieważ straciliśmy połączenie, jak państwo słyszą. Skype nie jest idealny, zwłaszcza gdy rozmówca podróżuje pociągiem. To bardzo proszę, Dariusz Wieczorek.
No więc ta pomoc jest na pewno potrzebna. Od tego trzeba zacząć. To już rzeczywiście dobrze, że rząd działa. Tak od tego może zacznę swoją wypowiedź. Jeżeli chodzi o zakres tej pomocy, czyli wakacje kredytowe, właściwie narzucone odgórnie regulacjami, zapewne ustawą, to da możliwość rzeczywiście kredytobiorcom na pewien oddech, aczkolwiek nie do końca rozwiąże problem długoterminowo. To trzeba potraktować w kategoriach interwencji, a nie takiego działania normalnego. Tak? To, że w tym momencie raty kredytów są coraz wyższe, jest związane ściśle z inflacją. Inflacja jest związana z kolei z kryzysem po-covidowym, w tym momencie także oczywiście z wojną na Ukrainie i z kryzysem energetycznym z tym związanym. I krótko mówiąc, ani banki tutaj nie są winne tej wysokiej inflacji w związku z tym wysokim ratom kredytowym, ani właściwie nie do końca, powiedzmy, władze nasze krajowe, rząd, tak? Więc to działanie tutaj rzeczywiście jest potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o sam kierunek, o odejście od WIBOR-u 3-miesięcznego na rzecz, jak rozumiem tą wypowiedź wczorajszą pana premiera, WIBOR-u overnight, to powinno obniżyć oprocentowanie o około 1,5% na ten moment.
To będzie już odczuwalne.
To jest odczuwalne, no, aczkolwiek to na pewno nie będzie jakaś taka bardzo, powiedzmy, znacząca pomoc, tak? No bo jeżeli tutaj na przykład rata kredytowa wynosi, dajmy na to, 1500 zł w tym momencie, no to o jakieś 100 zł, może trochę ponad 100 zł ta rata powinna spaść wskutek tej technicznej zmiany, tak? Poza tym też trzeba zwrócić uwagę na to, że premier zapowiada, że to odejście od WIBOR-u 3-miesięcznego ma nastąpić dopiero od 2023 roku.
Więc... Czyli, ale to też daje czas trochę tutaj na i ustawodawcy z jednej strony, żeby, no bo trzeba skonstruować prawo do tego potrzebne, a z drugiej strony banki będą musiały się też do tego przygotować.
Tak, to znaczy, no, ja mam tutaj pewne wątpliwości, jak to będzie wyglądało od strony prawnej. Na ten moment wolałbym tutaj jakoś bardzo nie krytykować, na zaś, ale mam nadzieję, że to będzie zgodnie, że tak powiem, z pewnymi zasadami tutaj faktycznie takimi prawnymi, bo jednak kredytobiorcy zawierali pewne umowy, no i tutaj w tym momencie rząd de facto będzie w te umowy ingerował, prawda? Bo skoro w umowach było napisane, że WIBOR 3-miesięczny plus marża, to w tym momencie się pojawia pytanie, na jakich zasadach tutaj państwo miałoby te umowy jednak pomiędzy kredytobiorcami a bankami zmieniać, no, po prostu odgórnie, tak?
Wracamy do pana prezesa Szymona Gajdy, przerwało nam.
Dziękuję bardzo, tak. Niestety trafiłem w dziurę w zasięgu. Znaczy na pewno, jeśli chodzi o kwestie długofalowe, to zmiana wskaźnika z WIBOR-u na ten WIBOR overnight albo wskaźnik Polonia, tak się też spekuluje, to nie znamy niestety jeszcze szczegółów, a może nawet bardzo dobrze, że nie znamy, bo ten pomysł niewątpliwie wymaga opracowania legislacyjnego. Tutaj droga jest jeszcze długa, dlatego też premier wskazuje dość długą perspektywę czasową, ale ta zmiana na pewno będzie zmianą w dobrym kierunku. Przede wszystkim też dlatego, że temu wskaźnikowi WIBOR 3M czy WIBOR 6M zarzuca się niską transparentność i to też wskazywał w swoim wystąpieniu pan premier. Mamy po prostu w tej chwili niedużą ilość transakcji, które są kalkulowane przez GPW Exchange, rzeczywistych transakcji, na podstawie których oblicza się ten WIBOR 3M czy 6M. I to powoduje, że tak naprawdę w większości to są pewne spekulacje banków, które wpływają na jego wysokość. Zresztą widzimy to po różnicy w stosunku do wskaźnika kredytu lombardowego. I to jest zmiana, która na pewno będzie miała wpływ na przyszłość. Oczywiście jest tutaj wiele różnych kwestii do rozstrzygnięcia, nie tylko kwestii istniejących umów, ale też na przykład kwestie dotyczące pomocy publicznej, bo Wojewódzki Fundusz przykładowo udziela pożyczek przedsiębiorcom, stosując wskaźnik WIBOR, ale ten wskaźnik jest korygowany przez stopę referencyjną ogłaszaną przez UOKiK, która jest obliczana również na podstawie pewnych danych rynkowych i wskaźników rynkowych, takich jak WIBOR, i one mają na nią wpływ. I teraz tak naprawdę w związku z powyższym to oprocentowanie jest wyższe. Rzeczywiste oprocentowanie będzie wyższe takiej pożyczki, żeby uniknąć niedozwolonej pomocy publicznej. I teraz głównym problemem, i to jest potężny problem, który zarówno ekonomiści, jak i prawnicy będą prawdopodobnie musieli w najbliższej przyszłości rozwiązać, jest tak naprawdę kwestia kwestia pewnego subiektywizmu w ocenach ekonomicznych. I to ten subiektywizm ocen ekonomicznych to jest to, co nas dzisiaj obciąża. Mam nadzieję, że propozycja pana premiera zmierza w tym kierunku, żeby przynajmniej częściowo ten subiektywizm ograniczać.
A to, że banki będą musiały wzmocnić odporność całego sektora przez tworzenie funduszu pomocowego w wysokości 3,5 miliarda złotych, czy to w jakiś sposób wpłynie na ich postawę, że będą chciały pozyskać pieniądze z rynku jednak od klientów, czyli zaczną wreszcie oferować depozyty z wyższym oprocentowaniem?
Nie. W moim przekonaniu to nie ma większego znaczenia dla funkcjonowania banków. Raczej, znaczy oczywiście 3,5 miliarda złotych dla całego sektora bankowego, no jakoś będzie delikatnie odczuwalne, ale to nie, nie, nie spowoduje zawalenia się systemu bankowego, po pierwsze. Poza tym, no, te wyższe depozyty akurat, pani redaktor, działałyby w drugą stronę, na zmniejszenie zysków. Tak, właśnie tutaj premier w tym wczorajszym wystąpieniu tak sygnalizował, że banki tutaj w sposób nieuprawniony teraz zarabiają i tak dalej. Czyli tak jakby tutaj jest...
apelował też o zwiększenie oprocentowania depozytów.
Tak, ale tu jest taka retoryka, jak rozumiem, że no, banki tutaj za dużo zarabiają i w związku z tym się powinny zrzucić. Tak? No, ja się z tą retoryką po prostu nie zgadzam. Tak? Myślę, że banki to są przedsiębiorstwa, które zarabiają na pożyczaniu pieniędzy, na udzielaniu kredytów i po prostu jeżeli mają takie, a nie inne ramy prawne, w ramach których mogą zarabiać pieniądze, no to ja tutaj po prostu nie widzę
jakiegoś dużego problemu. Przepraszam, jak wzmocnić pozycję kredytobiorcy i jak wzmocnić pozycję klienta banku?
Znowu, te fundusze wsparcia są formą interwencji. Fundusz wsparcia jest po to potrzebny, znaczy jest związany z tym, że po prostu wielu kredytobiorców ma problemy już w tym momencie i będzie miało ich jeszcze więcej ze spłacaniem kredytów. Więc w tym momencie jest pewien instrument, który ma rzeczywiście pomagać tym, którzy szczególnie potrzebują pomocy. Tak? Czyli jest to taki fundusz właściwie trochę ratunkowy. Oczywiście ja nie mówię, że ten fundusz jest niepotrzebny. On jest jak najbardziej potrzebny, natomiast to jeżeli chodzi o same źródła finansowania, no to jest właściwie jakaś tam kwestia odrębna, bo czy to będzie finansowane z budżetu, czy to będzie finansowane przez banki, no to oczywiście to dotyczy w tym momencie czy budżetu, czy też systemu bankowego. Natomiast chodzi tutaj o to, żeby taki instrument był dla kredytobiorców, którzy po prostu będą tego potrzebowali. Ten fundusz już w tym momencie istnieje, natomiast on jest oczywiście wspierany dodatkowo.
Panie prezesie, zgadza się pan z tym? Nie ma szansy jakiejś, żeby wzmocnić pozycję kredytobiorców, klientów, banków, bo tutaj są naprawdę bardzo nierówna pozycja, nierówne możliwości. Ja mam wrażenie, że klienci się czują jak cytryna wyciskana do cna.
Pozycja oczywiście jest nierówna i co więcej, raczej odwrotu od polityki interwencjonizmu państwowego w sektor bankowy nie ma. Zresztą chyba dzisiaj nikt przy zdrowych zmysłach tego nie oczekuje. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, że ekonomia jest bardzo delikatnym organizmem. Tutaj trzeba naprawdę dużej ostrożności i też pewnych... Musimy poznać szczegóły tej propozycji premiera i szczegóły, w jaki sposób nie tylko będzie zasilany ten fundusz, ale też w jaki sposób będą te środki dystrybuowane. No to wszystko może mieć istotne znaczenie zarówno dla dźwigni inflacyjnej, jak i innych aspektów gospodarki. Więc no tak na dobrą sprawę, zwiększenie pewnie w jakiś sposób fundusz i ta interwencja poprawi pozycję kredytobiorców i poprawi ich bieżącą kondycję tak naprawdę. Natomiast jeśli chodzi o kwestię oceny długofalowej oddziaływania tego typu instrumentów, to musimy być ostrożni i musimy poczekać na szczegóły.
Teraz w takim razie mało czasu nam zostało, zmieniamy temat. W Polsce w 2020 roku aktywność zawodowa osób powyżej 50 lat była wyższa niż przed rokiem. Zanotowano wyższy wskaźnik zatrudnienia i wyższy współczynnik aktywności zawodowej, przekazał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. No i właśnie wzrost aktywnych zawodowo osób powyżej 50 lat w roku 2020 wzrósł o 1,7%. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo przecież rok 2020 był rokiem pandemii. Był rokiem zamykania firmy, udawania się na dłuższą nieobecność w pracy, na pracę zdalną, gdzie ludzie bardzo bali się, że utracą swoje zatrudnienie, a tutaj nam wzrosło zatrudnienie osób 50+. Jak to interpretować?
Znaczy, ten rok 2020 oraz 2021 to były oczywiście lata szczególne ze względu na pandemię i tam musimy jednak pamiętać o tym, że udało nam się, jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia i PKB, właściwie przejść przez ten czas względnie suchą nogą. Nie zanotowaliśmy wzrostu bezrobocia w tym czasie. Wręcz przeciwnie, to bezrobocie jest cały czas na bardzo niskim poziomie, historycznie niskim poziomie. No i krótko mówiąc, jak rozumiem, ten wysoki poziom zatrudnienia w gospodarce skłania z jednej strony przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia i też do sięgania po tych, którzy już być może pozostawaliby nieaktywni zawodowo. Jednocześnie widzimy cały czas wzrost wynagrodzeń w gospodarce, tak? Oczywiście mówię tutaj o średnich, o przeciętnych wartościach, co skłania do po prostu dłuższej pracy. A tak ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy coraz zdrowsi, coraz więcej się ruszamy, coraz dłużej żyjemy, coraz bardziej dbamy o siebie, więc 50 lat, no to nie jest tutaj żaden jakiś tam limit.
Nie wyobrażamy sobie tak. Emeryta schorowanego w wieku 50 lat. To już
znaczy,
nie.
No oczywiście wiadomo, że choroby i generalnie tutaj starzenie się jest czymś nieuniknionym, tak? Natomiast ogólnie rzecz biorąc, demograficznie, no zapewne tak jest, że coraz dłużej jesteśmy jednak młodzi.
Pan prezes?
Zdecydowanie zgadzam się z tym, że jesteśmy coraz dłużej młodzi, mamy populacyjnie coraz lepszą kondycję i dbamy o tą kondycję. Zresztą to widać po popularności siłowni i centrów fitness. Ale też, szanowni państwo, zwróciłbym uwagę jeszcze na jeden aspekt, że pracownicy, którzy są bardziej doświadczeni, którzy mają 50+, to są przede wszystkim ludzie, którzy życiowo są zdecydowanie bardziej stabilni. Najczęściej mają już odchowane dzieci, myślą bardzo spokojnie na temat swojej przyszłości i dużo lepiej się z nimi współpracuje. Ja to mówię z własnego doświadczenia po prostu. Młodzi pracownicy często są dzisiaj zdezorientowani, miotają nimi różnego typu ambicje i chęć zmiany lokalizacji, wyjazdu za granicę czasami. Natomiast ludzie 50+, pracownicy 50+, którzy mieszkają w Polsce, w Gdańsku, to są doskonali współpracownicy, bo wiadomo, czego się można po nich spodziewać. To jest ogromna zaleta, jeśli chodzi o ten właśnie miękkie kompetencje, miękkie strony współpracy z takimi ludźmi.
Znaczy, jeżeli ja mogę dodać jeszcze, no ja obserwuję to od wielu lat i tak z taką dużą, powiedzmy, fascynacją na właśnie te relacje międzypokoleniowe na rynku pracy, tak, gdzie spotykają się 20-parolatkowie, 30-latkowie, 50- czy 60-latkowie. To, o czym pan prezes wspomniał, że pracownicy 50+ są inni z różnych powodów, to jest rzeczywistość. I tutaj rzeczywiście tutaj ta współpraca pomiędzy różnymi pokoleniami no jest pewnym wyzwaniem, ale też rzeczywiście może dawać ogromne korzyści firmom.
I firmom, i tym dwóm pokoleniom, tak różnym by się wydawało, bo zdobywają doświadczenia, przekazują sobie mądrości i ci młodzi, i ci starsi. Także to rzeczywiście same pozytywy z tego wynikają. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia i spokoju tradycyjnie życzymy.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
Bardzo dziękuję również.